Gość Radia Merkury.
Po prostu Christopher Hogwood, angielski dyrygent, muzykolog, filozof, pedagog, pisarz. W wielu osobach właściwie można mówić jako o Christopherze Hogwoodzie. Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa z dyrygentem, który przygotowuje koncert Filharmonii Poznańskiej, ale również odbyło się bardzo ciekawe spotkanie ze społecznością Akademii Muzycznej. Byli tam zarówno profesorowie, jak i studenci. Wśród pytań zadawanych przez na przykład Marcina Sompolińskiego były pytania dotyczące warsztatu, ale także młodych ludzi interesowało bardzo wiele z aspektów działań Christophera Hogwooda. I mam dla Państwa bardzo dobrą informację, bo zapis tego spotkania także kiedyś pojawi się na antenie Merkurego. A dzisiaj zapis konferencji prasowej, która odbyła się nieco wcześniej. Słuchamy Christophera Hogwooda. Studiowałem klawesyn u Gustava Leonharda, Rafael Pujana i Brytyjki Harry Potts. Trzeba przyznać, że ludzie mojego pokolenia musieli do bardzo wielu rzeczy dojść samodzielnie. Jeśli chodzi o dyrygowanie, to jest to stosunkowo późny dodatek w moim życiu muzycznym. Przede wszystkim uważam siebie za wykonawcę. Natomiast wziąłem się za dyrygowanie głównie z tego powodu, że musiałem mieć jakąś kontrolę nad chórem. W ogóle wychodzę z założenia, że zwłaszcza przy mniejszych zespołach dyrygowanie jest zbędne. Dlatego też chętnie z tymi mniejszymi zespołami grywam jako wykonawca. Natomiast jeśli chodzi o sonaty triowe, swego czasu przygotowaliśmy dla BBC 51 programów z taką cichą nadzieją, że uda nam się podnieść prestiż tego rodzaju dzieł muzycznych co najmniej do poziomu kwartetu smyczkowego. I chyba nie do końca nam to się udało. A ja jestem w połowie praktykiem, w połowie teoretykiem. Jedną nogą akademikiem, drugą wykonawcą. Studiowałem filozofię klasyczną w Cambridge i filologię klasyczną. Według mnie połączenie teorii z praktyką jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A tę moją pisarską część życia rozpocząłem od książki Muzyka Kult, która była poświęcona kwestii patronatu, jaki rodzina królewska i szlachta roztaczały nad muzykami w Anglii. Potem była książka o Handlu Haydnie, potem było sporo mniejszych rzeczy poświęconych wirginalistom, kompozytorom piszącym na instrumenty klawiszowe. W tej chwili pracuję nad książką poświęconą Leopoldowi Kożeluchowi, czeskiemu kompozytorowi. Piszę na temat Alana Coplanda i jego Wiosny w Apalachach i na koniec jeszcze pracuję nad książką zupełnie niepoświęconą muzyce, odbiegającą od głównego nurtu moich zainteresowań, bo to jest taki dość drostotny drobiazg, ponieważ wszyscy o tym wiedzą, wszyscy się udzielają, ale nikt na ten temat nie popełnił żadnej literatury źródłowej. To rzecz o pikniku. Jeśli chodzi o ścisłość, to pierwszym utworem, jaki dyrygowałem, była właśnie kompozycja Igora Strawińskiego. Miałem wtedy 16 lat i w ten sposób zaczęło się moje muzykowanie i muzyczne życie. Takie wbrew pozorom wcale nie zaczynałem od muzyki dawnej. Większość ludzi kojarzy mnie z muzyką dawną, z zespołem Early Music Consort i Academy of Ancient Music, a to dlatego, że z nimi nagrałem większość płyt dla wytwórni Decca. Ale rozpocząłem moją karierę od znacznie późniejszej muzyki. Trudno też mówić o zdradzeniu jakiegoś rodzaju muzyki, ponieważ całą muzykę przesiąka jednakowa filozofia. Albo się ufa kompozytorowi i zapisowi nutowemu, albo nie. Albo się ignoruje. Tutaj też trzeba mieć na uwadze to, że o ile ten aspekt historyczny łatwiej jest ignorować w wypadku Bacha czy Mozarta, o tyle trudniej w wypadku Strawińskiego, którego będziemy się starali zaprezentować z filharmonikami tak autentycznie, jak to jest tylko możliwe. Bywałem w Polsce wielokrotnie. Wiele lat temu zaczęły się moje przyjazdy. Grałem w Warszawie, w Krakowie. Mieliśmy z zespołem tournée po Polsce. Występowaliśmy na Festiwalu Muzyki Dawnej z zespołem kameralnym. Moja znajomość polskiej muzyki rozpoczęła się w zasadzie od Pondereckiego. Od jego wcześniejszych prac miałem okazję poznać się z nim, poznać jego twórczość podczas koncertów, także jego małżonkę w kontekście festiwalu beethoveneckiego. Natomiast jeśli chodzi o kompozycje polskie, to w zasadzie zaczynam je teraz dopiero odkrywać. Tutaj padła nazwa Uwertur Kurpińskiego, oczywiście Chopin, ale ja sobie bardzo cenię znajomość innych kompozytorów, jak również całego kontekstu, który innym kompozytorom towarzyszy. Dlatego też nie chciałbym, żeby moja znajomość polskiej muzyki ograniczała się tylko do tego okrętu flagowego. Wiadomo, takim okrętem flagowym dla każdego Polaka jest twórczość Fryderyka Chopina. Faktycznie w ostatnim czasie pracuję głównie z orkiestrami współczesnymi. Natomiast co roku staram się z Academy of Ancient Music jakieś przedsięwzięcie muzyczne sfinalizować. W zeszłym roku zdaje się, że zapomnieli o tym, ale w przyszłym roku mamy w planach operę Händla. Generalnie uważam, że niewielkie orkiestry grające na instrumentach z epoki, w takich przypadkach postać dyrygenta jest zbędna. Potrzeba osoby kierującej zespołem w wypadku dużych chórów przy ogromnych symfonicznych dziełach. Wtedy zresztą nazywam te orkiestry orkiestrami przemysłowymi, mając na myśli ich wielkość. Dwa tygodnie temu w New York Times ukazał się artykuł po koncercie, który tam miałem z orkiestrą instrumentów historycznych Juilliard School of Music. Koncert składał się z utworów Haydna i Geminianiego. Haydnem dyrygowałem, zaś gdy orkiestra wykonywała Geminianiego, usiadłem wśród publiczności, a dyrygowała dziewczyna wywodząca się z orkiestry. Recenzent nie mógł się nadziwić, jak fantastycznie to wypadło, że zespół instrumentów dawnych tak sobą potrafił zadyrygować. Jestem jak najlepszego zdania o młodych muzykach, natomiast niekoniecznie o młodych dyrygentach. Tutaj trzeba wykazać się niesamowitym doświadczeniem. Przychodzą mi do głowy takie nazwiska jak Robert Levin, Christian Besantout, Ronald Brightingham. Są to pianiści, z kolei z grona skrzypków. Bardzo wrażliwa Isabel Faust, Christian Tetzlaff czy Joshua Bell, bardzo inteligentny, który ma wyczucie aspektów historycznych towarzyszących danych kompozytorom. Poza tym trzeba wspomnieć o kilku krajach, w których pojawiły się grupy wykonujące muzykę dawną na dawnych instrumentach, a które nie miały do tej pory takiego typu mocnej tradycji. Czyli pojawienie się zespołów w takich krajach, gdzie się tego nie spodziewaliśmy, a myślę tutaj o Hiszpanii, o rozwoju muzyki dawnej we Włoszech, o Polsce czy o Rosji. Wspomnieć też należy tutaj o krajach azjatyckich, gdzie mają co prawda bardzo wiele instrumentów, ale w zamian za to mają spore problemy stylistyczne, z których nie do końca zdają sobie sprawę. W Chinach mamy 16 milionów Steinwayów, 16 milionów pianistów i 6 klawesynów. Jeśli grają Vivaldiego, bardzo dobrze, ale to przypomina bardziej Czajkowskiego. I tu mamy problem. Jednak wszyscy wiemy, że Azjaci szybko się uczą i należy się w tej dziedzinie spodziewać wielu zmian. Zupełnie odmienna jest Japonia, bo tam działa Masaki Suzuki, którego wykonania bachowskich dzieł są fantastyczne, chociażby jego kantaty.
Well, I like Cecilia Bartoli's idea.
Jeśli mowa o muzyce znanej pod nazwą Crossover, to bardzo mi się podoba sposób, w jaki zareagowała Cecilia Bartoli na propozycję nagrania tego rodzaju płyty. Nie ma najmniejszego problemu pod warunkiem, że oni przejdą na moją stronę. Cały czas słuchamy wypowiedzi Christophera Hogwooda. Jeśli zaś chodzi o kwestie aranżacji, to generalnie podobają mi się, natomiast musimy też pamiętać tutaj o tym, że to wszystko zaczęło się od Czajkowskiego, który zrobił Mozartiana, ponieważ zachował ten sam styl i to jest interesujące. Czajkowski był ważnym kompozytorem, Mozart również. Jeżeli zaś mówimy o Mozarcie, którego tematy są wykorzystywane w muzyce jazzowej czy popowej, to musimy pamiętać o kwestii kontekstu. On także odgrywa ogromne znaczenie. Kiedy Sting, którego uważam za całkiem ciekawego muzyka, nagrywał Dowlanda z towarzyszeniem niezbyt ciekawego lutnisty, jego interpretacja była ciekawa, ale był potrzebny do tego jeszcze cały kontekst. Handel w interpretacji Haydna. Okej. Okay. Strawiński robiący Czajkowskiego. Okej. Okay. Sting zaś interpretujący Dowlanda. Tutaj wolałbym, aby Sting się popisał jako samodzielny twórca. Kiedy robi się transpozycję czyjejś muzyki, mamy tu zarówno do czynienia z wkładem swojej cząstki myśli, czegoś od siebie, również jest droga odwrotna. Czerpie się także pomysły z muzyki, którą się opracowuje. I to się musi równoważyć. Te dwa elementy muszą pozostawać wobec siebie w jakiejś harmonii. Jeśli mowa o Stingu, to spotykamy się jakieś 10 lat temu. Spotkaliśmy się na uroczystości wręczenia nagród Grammy i wówczas został nagrodzony podobnie jak Academy of Ancient Music. Myśmy dostali nagrodę za wykonanie 4,5 roku Antonio Vivaldiego. Ponieważ siedzieliśmy przy jednym stole, zaczęliśmy rozmawiać. W którymś momencie padło pytanie, cóż takiego zrobiliście, że dostaliście tę statuetkę. Ja odpowiedziałam, nic nie zrobiliśmy. Na dobrą sprawę zagraliśmy tak, jak mam nadzieję planował Vivaldi. Nie mógł tego zrozumieć, że można było dostać nagrodę Grammy w zasadzie za niezrobienie niczego. Anthony Pay i Academy of Ancient Music pod dyrekcją Christophera Hogwooda zaprezentowali Państwu Adagio z koncertu klarnetowego Adur Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale był także fragment z symfonii C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha, Allegro Assai, ten sam zespół. Słuchaliśmy również Christophera Hogwooda w roli solisty we fragmencie z suity francuskiej Johanna Sebastiana Bacha.